Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam, Robert, słuchacz naszego radia. Albo to jest samica jelenia, albo sam jeleń. Tak wielki, potężny zwierzę. Ja jeszcze w nocy i widuję to już czwarty raz, praktycznie w tym samym miejscu. Na starej trójce, na 6 kilometrze między Parnicą a wjazdem na Kobylankę, jedzie się już tak z duszą na ramieniu. Jeżeli ktoś wjedzie w to wielkie zwierzę, osiary murowane. Nie wiem, niech to wezmą gdzieś, odłowią, wiozą gdzieś dalej.
Niech wezmą, niech nie odławiają, lepiej niech zachęcą do tego, żeby przy drodze nie stało. Tylko czy to się uda zachęcić duże zwierzę, prawdopodobnie jelenia, a może łosia, chociaż łosie u nas to rzadkość. Zachęcić do tego, żeby sobie poszło? Tego nie wiemy, ale witamy serdecznie. W piątek, 11 maja, czas reakcji. Krzysztof Kowalski zrealizuje, Sławek Orlik odbiera telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numery czujny 510-37-32, do studia 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy od kolizji, wypadku na kolei. Kolizją to trudno nazwać, po prostu wagony wypadły z szyn, wagony pociągu towarowego. Do wypadku doszło w okolicy Wronek i ruch na odcinku Szczecin-Poznań, na odcinku tej magistrali kolejowej jest utrudniony, jeżeli nie sparaliżowany. Dokładnie między stacjami Wronki a stacją Miały jest całkowicie wstrzymany. No i pasażerowie mają ogromne problemy. W jednym z pociągów właśnie, który jechał i miał jechać tą trasą, była pani Jola, nasza słuchaczka. Dzień dobry.
Ja witam serdecznie.
Skąd, dokąd pani jechała i jak ta podróż się zmieniła i ile trwa?
Wyruszyłyśmy, bo jedziemy tutaj z koleżanką, wyruszyłyśmy 7.22, znaczy planowo miał być wyjazd, więc wiedząc o tym, jaka jest sytuacja i że faktycznie te wagony z wąglem się wykoleiły, więc ja dzisiaj rano dokładnie zapytałam w okienku pani, jak wygląda trasa i jak jest zorganizowany przejazd, po to, żeby się, że tak powiem, nie ładować w sytuacje mało komfortowe. I mimo, że na stacji PKP oczywiście było zapowiadane, że są problemy i że są opóźnienia, to pani wprost w okieneczku powiedziała, że akurat ten pociąg nie będzie miał opóźnienia i że w krzyżu są podstawiane autokary i wszystko odbywa się bez problemu.
A dokąd to pociąg?
To akurat był kurs na Lublin, my akurat jedziemy do Warszawy. I wszystko ładnie, pięknie, ale już były bilety wyprzedawane bez rezerwacji miejsc. Oczywiście skład pociągu był wymieszany. Pan, który obsługuje VARS, powiedział nam, że on w sumie miał być we Wrocławiu, czyli jechał z Wrocławia, jest w Szczecinie, że jest w ogóle zdziwiony. Wagony wymieszane, totalny chaos w samym składzie, gdyż każdy, te osoby, które miały miejscówki, nie miały tych miejsc, bo po prostu całkowicie inna numeracja wagonów była. Dojechaliśmy do krzyża. Aha, i była informacja także, że trzeba nasłuchiwać się w komunikaty i że wszystko będzie kierowane sprawnie, organizacyjnie, że będziemy wiedzieć, co się dzieje na miejscu. Po czym wysiedliśmy z pociągu w krzyżu. I w sumie nikt tam na nas nie czekał, żeby chociaż przez megafon ewentualnie, żeby coś głośno powiedzieć, więc tłumem ludzi kilkusetosobowym szłam po prostu po pokładce razem ze wszystkimi. Na czuja, że tak powiem, zeszłyśmy na plac, gdzie już stali ludzie i gdzie podeszłam do pana, żeby zapytać, czy to tutaj będą te autobusy. Po czym pan powiedział tak, ale trzeba czekać, bo oni tutaj stoją z ludźmi, którzy przyjechali godzinę wcześniej. Czyli to nie był tylko nasz pociąg, a nasz ze Szczecina wyjechał również z opóźnieniem ponad 30-minutowym. Więc kumulacja ludzi naprawdę w krzyżu była dosyć duża. Oczywiście autokarów nie było, no i w sumie nie było nikogo, kto by po prostu zarządzał całym tym chaosem. Autokarów oczywiście też nie było. Nie wiem, czy dojechały kolejne składy. W każdym razie w momencie, gdy podjechał pierwszy autokar, to proszę sobie wyobrazić, jak cały tłum ruszył na te autokary. Fakt, że jeden był, znaczy w sumie dwa, bo my teraz już dojrzemy do Szamotu, ale jak podjechał autokar, ani nie było informacji, znaczy padła kwestia, że z pierwszego pociągu ze Szczecina. Osoby z pierwszego pociągu ze Szczecina mogą wchodzić do tego autokaru.
Ile czekaliście na autokar w krzyżu?
Jeśli z półgodzinnym, nie pamiętam dokładnie ile było. Tak, pół godziny opóźnienia pociąg, ale w krzyżu w sumie nie wiem, ile czy my godzinę, czy ponad, dłużej. W każdym razie jest tak, że 7.22 powinniśmy dojeżdżać do Warszawy, a jestem przed Poznaniem. Znaczy jesteśmy w ogóle w Szamotułach w tym momencie, ale jeszcze nie wysiadamy z autokarów. Mało tego, autokary będą, które będą zwoziły ludzi do Szamotu, pociąg z Szamotu na Warszawę odjedzie dopiero wtedy, gdy wszystkie autokary zjadą. Więc tak naprawdę 13.30 w Warszawie to jest kompletna fikcja. No i cały czas ta podróż trwa autokarami w tym momencie. Więc sceny nieogarnięcia przed autokarami. Kto wchodzi pierwszy? Przecież ludzie nie jeżdżą pojedynczo z biletami, tylko mają grupowe. Więc jeden wszedł, drugie osoby zostały. Kwękające dzieci, tak? Bo to zniecierpliwienie. Potem sytuacja na przykład taka, że pani ma na 13 godzinę gdzieś dostać się do szpitala z dzieciaczkiem swoim, bo czeka na wizytę dosyć długo. No i nawet nie może wejść do autokaru. No wie pan, to jest...
Pani Olu, jaką ocenę wystawiłaby pani właśnie PKP za organizację tego wszystkiego. Przypomnę, że do wypadku na torach doszło wczoraj około godziny 16.
Dokładnie,
więc
dlatego...
Dzisiaj chaosu nie powinno być, a był chaos według pani?
Bardzo duży, ale mało tego, tak? Ja kupując, przed kupnem biletu, zakładałam, że gdyby okazało się, że sytuacja jest nie pod kontrolą, to bym najzwyczajniej zrezygnowała z tego wyjazdu. Więc słysząc w okienku, że wszystko jest okej, wszystko jest zorganizowane i nie ma opóźnień, gdzie stojąc już na peronie wiemy, że jest pół godzinne opóźnienie, to ani informacyjnie nie jest ogarnięte. Nawet nikt nie był, wie pan, zwykłą krzykaczką przy tych autobusach, żeby pokierować po prostu ludzi. No, na żywioł. Zresztą filmiki ponagrywałyśmy, robiłyśmy też zdjęcia, więc gdyby była ocena minusowa, to daje minus 6.
Bardzo prosimy pani Jolu pod adres czasreakcji@radioszczecin.pl przysłać nam zdjęcia. Jeżeli pani pozwoli, to je zamieścimy. Dziękujemy bardzo. Życzymy szczęśliwej drogi i oby jak najszybciej dojechały panie do Warszawy, a wszyscy do tych miejsc przeznaczenia, które sobie zaplanowali.
Jasne.
Pani Jola, pozdrawiam serdecznie. A jest z nami Zbigniew Wolny, Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana redaktora i witam państwa.
Panie Zbigniewie, nie wiem, czy słyszał pan to, co mówi pani Jola. W każdym razie do wypadku doszło wczoraj około 16, a jeszcze dzisiaj to wszystko, czyli ta kryzysowa komunikacja zastępcza, nie jest poprowadzona tak, jak być powinna. Ludzie nie dostają informacji, nawet poprzez megafony, chociażby na Dworcu w Krzyżu. Nie wiedzą gdzie iść, w którą stronę, jak się to będzie odbywało. Są poważne braki, jeżeli chodzi o organizację właśnie tej zastępczej komunikacji i rozwiązań tej kryzysowej sytuacji.
Współpracujemy tutaj oczywiście z przewoźnikami. Komunikacja zastępcza autobusowa jest przede wszystkim dla przewozów regionalnych między Wronkami a Miałami. Do Miałów i do Wronek z jednej i drugiej strony dojeżdżają pociągi. Pociągi Intercity z moich informacji jeżdżą czasami zmienionymi, między innymi przez Rzepin i Koszczyn. Jest mi przykro, że taka sytuacja też nastąpiła. Zgłoszę te różne uwagi, które słyszałem od pani, która podróżuje, jeżeli dobrze zrozumiałem, do Warszawy.
Tak, jechała pociągiem do Lublina przez Warszawę, 7.22 wyjazd ze Szczecina. Na dworcu w Szczecinie zapewniono ją, że akurat z tym pociągiem problemów nie będzie, jednak okazało się inaczej. W Krzyżu panie musiały wysiąść, czekały godzinę na autobus, teraz jadą do Szamotu i jest taka informacja, że w Szamotułach będą czekali pasażerowie. Pociąg ruszy dopiero wtedy, kiedy z wielu autobusów z różnych pociągów ludzie właśnie w Szamotułach wysiądą i dopiero pociąg ruszy do Warszawy, więc nawet nie wiadomo dokładnie, o której w Warszawie ten pociąg będzie.
No autobusy jadą inną trasą niż pociąg, więc one siłą rzeczy jadą dłużej przez te wszystkie miejscowości, na których muszą się zatrzymywać. Ja mogę tylko powiedzieć w tej chwili, że zgłoszę te wszystko do sztabu, te uwagi, poprawa szczególnie komunikacji, informacji wygłaszanych przez megafony. Również przekażę te uwagi poprzez sztab do przewoźników, którzy organizują komunikację zastępczą autobusową.
Mam nadzieję, że tę komunikację z pasażerami uda się poprawić. Ja przypomnę, że w wiadomościach o 12 mówiliśmy o tym, że specjalistyczny sprzęt, czyli siłowniki, podnoszą wykolejone pod Wronkami wagony. W ciągu najbliższych minut może już przyjechały dwa dźwigi drogowe do podnoszenia kolejnych części pociągu. Proszę powiedzieć, panie Zbigniewie, czy wiadomo, kiedy uda się udrożnić ruch, czy jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić na tej trasie właśnie Szczecin-Poznań między Miałami a...
Nasi pracownicy całą noc pracowali, kilkadziesiąt osób pracowało przy już przygotowywaniu wagonów tych wykolejonych do ewentualnego usunięcia z tego miejsca, z miejsca katastrofy. Odciągnięte zostały te wagony, które nie zostały wykolejone. W tej chwili te 12 wagonów jest tam akurat we Wronkach, jest przygotowywanych do między innymi do tego, aby te specjalistyczne, ciężkie dźwigi samochodowe mogły usunąć te wykolejone wagony, zacząć usuwać te wykolejone wagony. Dźwigów jeszcze nie ma, czekamy na nie cały czas. W tej chwili nasi pracownicy z pociągów sieciowych zdejmują sieć trakcyjną nad miejscem zdarzenia, aby te dźwigi samochodowe mogły spokojnie i bezpiecznie pracować.
W każdym razie z pewnością można powiedzieć, że dzisiaj ruch nie zostanie przywrócony, prawda? Za duże tutaj są prace do wykonania, za duży jest ten zakres.
Jestem dobrej myśli. Kilkudziesięciu pracowników pracuje intensywnie, ale również tak muszą pracować, aby no, bezpiecznie pracować dla siebie też przede wszystkim, ponieważ te wagony są zakleszczone. Coś, nie daj Boże, aby coś spadło i jakiś pracownik zostałby poszkodowany. My zawsze dbamy o bezpieczeństwo też naszych pracowników. Ja, jeżeli zostaną wagony usunięte, to wtedy przystąpimy do udrażniania tego jednego toru, który jest mniej uszkodzony.
Zbigniew Wolny, Polskie Linie Kolejowe. Na zakończenie pytanie, czy Państwo macie na takie sytuacje przygotowane procedury i czy dotyczą one również komunikowania się z pasażerami, organizowania tej komunikacji, bo ona oczywiście jest organizowana, to wymaga czasu, wiadomo, kiedy autobusy czy taksówki zostaną podstawione, ale z drugiej strony właśnie, czy to nie jest tak, że to już kolejny raz właśnie słuchacze nam mówią, a ja przypominam sobie poprzednie właśnie takie sprawy, że jednak ta komunikacja gdzieś podawana przez megafony, czy to bezpośrednio przez pracowników PKP, różnych spółek, szwankuje nieco. Po prostu brakuje ludziom informacji.
Ja myślę, że nie zawsze. To jest tak, jak tutaj pan redaktor mówi. Nasi pracownicy mają oczywiście swoje procedury, muszą wygłaszać odpowiednie, stosowne komunikaty zarówno na wszystkich stacjach i przystankach, jak również pracownicy przewoźników komunikują się z pasażerami w pociągach, to znaczy drużyny konduktorskie komunikują o wszystkich zdarzeniach i wydarzeniach i możliwych środkach również komunikacji, które są przygotowane, podkreślam to, przez przewoźników.
Dziękuję za informację. Kolejne oczywiście będziemy podawać w naszych serwisach informacyjnych. Zbigniew Wolny, Polskie Linie Kolejowe. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
To jest czas reakcji. Telefon do dyspozycji naszych słuchaczy. Czujny 510-37-32, do studia 510-37-36. Komentarze można także zostawiać pod adresem mailowym czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz powiem o tym, o czym w programie dzisiaj będziemy rozmawiali. Między innymi o tym, czy fontanna na placu Zamenhofa będzie działała w pełni sprawnie, bo sprawna do końca nie jest. Porozmawiamy także o nowych Solarisach, w których o dziwo brakuje biletomatów i czytników elektronicznych kart miejskich, za którymi można płacić za bilety. Porozmawiamy także o tym, czy w Szczecinie na wodzie panuje bezruch i czy jesteśmy miastem morskim, korzystającym z wody, czy też nie. To między innymi nasze tematy. No i wrócimy do sprawy słuchacza, który mówił, jak to źle został potraktowany przez policję. To było w okolicach Golejniowa. Zabrał kobietę z dzieckiem, która rzekomo jechała do lekarza, chore dziecko, szybki transport do przychodni, tak nam słuchacz opowiadał. Okazuje się, że dziecko wcale nie jechało do przychodni, tylko matka spieszyła się do sklepu i okazuje się, że wcale nie była to nieznajoma osoba, dlatego kierowcy wręcz przeciwnie, po prostu słuchacz bezczelnie nas okłamał. O tym będziemy między innymi rozmawiali w naszym programie. A teraz przenieśmy się na chwilę do Kanady, a jednocześnie będziemy w Polsce.
Dzień dobry, moje imię jest Mirosław, ja dzwonię z Toronto, z Kanady. Słucham was w internecie. Ja oglądam na YouTubie Gniazdo Sokołów w Policach i nie wiem, kto tam tą administruje te kamery, ale jest ostatnio, że ten obraz z kamery wewnątrz jest bardzo zabrudzony przez taki. Czy jest jakaś szansa, żeby oni to przemyli, tą szybę czy coś? Dziękuję bardzo, do widzenia.
No, prosimy przemyć te ptaki, ale nie wiem, albo głęboką nocą, albo kiedy gniazdo już będzie całkowicie puste, bo jeżeli są tam jakieś małe sokoliki, to nie bardzo. A może same sokoły by umyły gniazdo, żeby je i szybkę, żeby je było widać tam dokładnie. Mam nadzieję, że sokoły nas słyszą i mam nadzieję, że ci, którzy zainstalowali tę kamerę, również nas słyszą. Teraz kwestia wycinki drzew na trasie Wolin-Unin. To bardzo zainteresowało naszych słuchaczy. Przypomnę, starostwo w Kamieniu Pomorskim chce wyciąć ponad 320 drzew. To jest zabytkowa aleja wzdłuż drogi. Z drugiej strony są takie głosy, że te drzewa, mimo że zabytkowe, powinny być wycięte, bo właśnie wchodzą w skrajnie drogi, dochodzi do ciężkich wypadków. Przypomnę, starosta powiatu kamieńskiego na Szajentanie mówił, że trzeba dbać przede wszystkim o taki gatunek, który nazywa się Homo sapiens, a dopiero potem o ptactwo i inne gatunki. No właśnie, w każdym razie starostwo złożyło wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wycięcie tych drzew. Czekamy na odpowiedź ze strony konserwatora, a teraz komentarz.
Witam, czujnie słuchacz. Wycinać, jeszcze raz wycinać. Miałem okazję swojego czasu jeździć tamtędy czy osobówką, czy śmieciarką i powiem, że jest tragedia. Jak jechałem śmieciarką, trzeba było trzymać się środkiem, bo można było zahaczyć samochodem o te wystające konary drzew. Dlatego wycinać, jeszcze raz wycinać. Chyba, że ewentualnie ci, co nam się wypowiadali wcześniej, jeżdżą rowerami tamtędy, no to im to nie przeszkadza. Albo niech zrobią alternatywę z boku, to niech zostawią jako ścieżkę rowerową, a z boku niech zrobią normalną, porządną, szeroką drogę. I wtedy będzie wilk syty i owca cała. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Tyle w tej sprawie. I jeszcze jedna sprawa. Wczoraj gościem Krzysztofa Kuklińskiego był jeden z naszych radnych, Marek Kolbowicz, przewodniczący Komisji do Spraw Sportu, a rozmowa dotyczyła tłoku na basenach SDS Szczecińskiego, czyli Szczecińskiego Domu Sportu, na basenie Floating Areny. No cóż, okazuje się, że w tej sprawie właśnie będzie posiedzenie Komisji do Spraw Sportu. Chodzi o to, żeby osoby niezrzeszone w różnych klubach, szkółkach pływackich miały jak najwięcej torów i basenów dostępnych w różnych godzinach. Okazuje się, że teraz różowo z tym nie jest.
Chodzę od 4 miesięcy codziennie na basen w tygodniu. No i faktem są te 2 tory wolne, ale co z tego, jak na tych 2 torach jest po 12 osób. Każda osoba reprezentuje inny poziom pływania. Wszyscy się między sobą obijają, a ponadto na każdym torze znajduje się jedna albo 2 osoby, które pływają w płetwach i wszystkich obijają. Czy nie można byłoby sobie wprowadzić na przykład zakazu pływania w płetwach? Jeżeli ktoś nie umie pływać, to niech się uczy, a w płetwach po prostu pływa sobie na głębokim, bo to też jest trochę denerwujące. Pozdrawiam.
Przewodniczący Komisji do Spraw Sportu Marek Kolbowicz zapowiedział posiedzenie komisji w tej sprawie. Mam nadzieję, że razem z szefem Floating Areny uda się wypracować taki kompromis, żeby byli zadowoleni wszyscy i zawodnicy, i różne szkółki pływackie, i także indywidualni korzystający z basenów Floating Areny. A teraz witam naszego gościa, Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, najpierw apel od słuchacza.
Dzień dobry, Artur ze Szczecina. Możecie coś zrobić, chodzi o światła na Placu Grunwaldzkim i na ulicach Róg Mazurska a Piłsudskiego. Chodzi konkretnie o sygnalizację tramwajową. Wielokrotnie zauważyłem, że gdy przyjeżdża tramwaj tutaj na Plac Grunwaldzki i przez skrzyżowanie Piłsudskiego a Mazurską, światła w ogóle się nie włączają. Albo się włączają wtedy, kiedy tramwaj nie jedzie, a wyłączają się, kiedy jadą. Zróbcie coś na miłość boską, bo będzie tragedia. Dziękuję bardzo, do widzenia.
To niedobrze, gdy światła się nie włączają ani nie wyłączają. Pani Hanno, prosimy tuż po rozmowie z nami sprawdzić ten sygnał, bo to rzeczywiście może spowodować niebezpieczną sytuację w ruchu drogowym. Przypominamy Aleja Piłsudskiego, skrzyżowanie z ulicą Mazurską i również wjazd na Plac Grunwaldzki właśnie od strony ulicy Mazurskiej. A teraz wróćmy do sprawy naszej pięknej fontanny na placu Zamenhofa przy deptaku Bogusława. Posłuchajmy dwóch telefonów.
Dzień dobry, na imię mam Piotr, dzwonię ze Szczecina. Niedawno z szumem otworzono odcinek Jagiellońskiej, wyremontowany i na placu Zamenhofa fontanna. No niestety, 12 dysz pracuje, a pozostałe 12 dysz jest zepsutych. Po prostu nie funkcjonują. Kto to robił, kto to konserwuje, kto za to odpowiada, prosiłbym o interwencję. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jurek, stały słuchacz. Na placu Zamenhofa rozpoczęła działalność fontanna. Pamiętamy, że ten teren został przebudowany i na placu Zamenhofa została zamontowana fontanna. Projektant tej fontanny prawdopodobnie nie uwzględnił faktu, że woda ścieka na dół. Po prostu się tworzy taki strumyczek. Ta woda zamiast gdzieś tam dostawać się do jakiegoś baseniku, spływa w kierunku ulicy Bogusława, w kierunku tego deptaku. Utworzył się taki nawet strumyczek i tylko czekać, jak kostka brukowa będzie rozmywała ten bruk. Dziękuję.
No właśnie, pani Hanno, ta fontanna działa mniej więcej od połowy kwietnia. Powstała w ramach inwestycji, czyli remontu, przebudowy ulicy Jagiellońskiej. Cały remont kosztował 6 milionów złotych. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Fontanna nie do końca działa tak, jak powinna?
Jeżeli chodzi o kwestię dysz, to rzeczywiście jest tam drobna awaria. W przyszłym tygodniu będą naprawy i ona będzie działała jak należy. Na razie przynajmniej nie wszystkie dysze funkcjonują jak trzeba. Natomiast służby się tym zajęły i w najbliższych dniach ta awaria czy ten problem będzie rozwiązany. Jeśli natomiast chodzi o tą wodę, rzeczywiście częściowo ona spływa gdzieś tam w kierunku Bogusława, natomiast musimy brać też pod uwagę, że często to wiatr znosi i będzie roznosił tą wodę w różnych kierunkach, dlatego że te dysze, ta woda pryska, że tak powiem, w górę. Ci, którzy byli na placu Zamenhofa i gdzieś tam w okolicy placu Bogusława, może widzieli, jest taki teraz wykonany drobny, powiedziałabym, rynsztok, który gdzieś tam będzie kierunkował tą wodę, żeby nie było zastoju przy żadnym tam z lokali, czy w żadnym miejscu. Natomiast rzeczywiście projektant będzie przygotowywał warianty, jak rozwiązać ten problem i jak zmienić tak, żeby rzeczywiście nie było żadnych zastojów i żeby ta woda nie spływała tam, gdzie byśmy tego nie chcieli. Więc jeszcze trochę zanim do końca to rozwiązanie będzie przygotowane i wdrożone.
To sprawę fontanny mamy wyjaśnione. No teraz mail od naszego słuchacza, pana Przemka. Jestem kierowcą autobusu miejskiego ze szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie. Od niedawna jeżdżę jednym z 20 nowych autobusów Solaris, które nie zostały wyposażone w biletomat. Taki biletomat jest dla nas kierowców dużym ułatwieniem, gdyż pasażerowie nie rozpraszają nas w czasie jazdy, żeby kupić bilet, przez co możemy się bardziej skupić na drodze. Autobusy nie posiadają też kasowników do elektronicznej karty miejskiej. Dodam, że wcześniejsze, nawet stare wiekowe autobusy Volvo posiadały biletomat. Kupując autobusy za 35 milionów złotych, chyba wymagałoby się, aby takie udogodnienia były już zamontowane w pojeździe. No właśnie, pani Hanno, dlaczego takich udogodnień nie było od razu zamontowanych i kiedy pojawią się te biletomaty?
Rzeczywiście pamiętajmy, że te autobusy, one są nowe i one są pełne różnych elektronicznych i innych elementów, systemów, gadżetów, ułatwień i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. I one są montowane standardowo przez producenta, przez firmę Solaris. Natomiast te urządzenia, które jakby są w naszym posiadaniu, czyli miasta, te wszystkie systemy GMV i kasowniki i biletomatu, to są już zupełnie nowe i zewnętrzne urządzenia. W tej chwili jesteśmy w końcowej, na dobrą sprawę, fazie ustalania z firmą Solaris jakby sposobu i terminu zamontowania tych urządzeń, tak żeby nie stracić gwarancji na autobusy, które fabrycznie nowe przyjechały ze swoimi systemami. W związku z tym rzeczywiście niebawem te systemy się pojawią i zawsze jest tak, że jak te nowe autobusy jakby pojawiają się na naszych ulicach, to potrzeba jest kilku dni jakiegoś czasu, czy może nie tylko kilku dni, tylko tygodni, żeby te ustalenia tutaj dokonać ich i zamontować te urządzenia już.
Pani Hanno, ale wiedzieliście przecież autobusy się pojawią, prawda? Wiedzieliście, że te autobusy się pojawią. Trzeba było wcześniej już zaplanować to tak, żeby już to było to jakby w autobusach
plany zamontowane. Są, urządzenia są przygotowane, natomiast nie wszystko można było ustalić czy wprowadzić na etapie produkcji czy przyjmowania tych autobusów do Szczecina. I dopiero po przyjeździe, wtedy kiedy one już zostały ostatecznie odebrane na miejscu, można ustalać...
Zgłaszam votum separatum. Uważam, że można było. A jest z nami pani Krystyna. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, jestem mieszkanką Stołczyna. Rano stałam na przystanku autobusowym 63 przy ulicy Dąbrówki. To była 9:30. W pewnym momencie podjechała taka myska biała, no nie wiem czy myska czy nie, bo nie znam się, firma sprzątająca. No i dwóch panów wyszło, zaczęli sprzątać. Sprzątnęli troszkę tutaj, troszkę po środku i pakują swoje szczotki, swoje te szufelki. A ja mówię, ale panowie, tu gdzie kosz? Dosłownie z drugiej strony nic żeście nie zrobili, proszę zobaczyć jak tam brudno. A pan, który zapakował szczotkę, podszedł do samochodu, wyciąga tą swoją wielką miotłę, daje mi w rękę. Proszę bardzo, niech pani sprząta.
Żartuję, ja pani Krystyno.
Ja mówię, proszę pana, to jest pana praca, to panu za to płacą. Proszę, niech pani sprząta, jak pani nie ma co robić. I znalazła się taka, owaka i taka. I na mnie. Ja mówię, no to ładnie sprzątacie. Dzięki temu mamy takie piękne miasto. No już w mieście może sprzątają, ale w takich dzielnicach jak Sołczyn. To
pani Krystyno, naprawdę tak było, że dał pani...
Tak, naprawdę zapisałam sobie, proszę pana, samochód Pomorze, taka nazwa, Pomorze, pisało z lewej strony i numer ZS128GP. Godzina była 9:30 rano, ulica Dąbrówki, przystanek 63. Co pan powie, panie redaktorze, na ten temat?
Nic nie powiem, zatkało mnie. Dziękuję pani Krystyno bardzo, pozdrawiam serdecznie. Co pani na to, pani Hanno?
Ja też nic nie powiem, dobrze? Mnie też zatkało.
Mam nadzieję, że firma zostanie rozliczona i pracownik z takiego zachowania.
Ja zapisałam sobie tutaj dane. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i myślę, że tutaj szkoda słów na komentarz i czasu naszego, żeby o tym mówić, bo to jest po prostu poniżej poziomu krytyki i żenujące.
Do tej sprawy wrócimy w takim razie. A proszę powiedzieć jeszcze na zakończenie, to niebawem, jeżeli chodzi o montaż tych urządzeń, biletomatów czy też czytników, kart, którymi można płacić za bilety, kiedy nastąpi? W ciągu miesiąca?
Mam nadzieję, że to będzie w najbliższych dniach, czy w ciągu miesiąca. Ja się dowiem dokładnie, jaki jest termin i przekażę tą informację panu, żeby mógł pan słuchaczom, panie redaktorze, przekazać ją. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nawet jeżeli pojazd jest z jakiejś przyczyny jest nowy, czy jest niewyposażony, czy jakby jakieś urządzenie nie działa, no to pamiętajmy, że żadnych konsekwencji wobec tego pasażerowie nasi nie ponoszą. Rzeczywiście można kupić bilet w takim pojeździe, natomiast w godzinach jakby popołudniowych. I to jest obowiązek kierowcy i oni w momencie, kiedy zatrzymują się na przystanku, te bilety sprzedają i nie są rozkojarzeni tym stojąc na przystanku. I taki jest ich obowiązek. Chociaż rzeczywiście udogodnienie dla kierowców, dla pasażerów.
I jeszcze pan Michał króciutko. Pan Michał, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja chciałem zapytać, jeśli wsiadam do autobusu, który nie ma elektronicznych kasowników, a ja mam kartę doładowaną, no to co ja mam zrobić? Ja nie mam na przykład pieniędzy, gotówki, żeby kupić u kierowcy inny bilet, bo ja już kupiłem te bilety i chciałbym skorzystać.
No jasne, zawarł pan pewną umowę już, prawda? Dziękuję bardzo.
Jeżeli karta jest, nasi kontrolerzy mają możliwość sprawdzenia, czy karta jest aktywna i czy jest doładowana. I w momencie kontroli, jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że kasowników nie ma, kontroler sprawdza taką kartę, swoim czytnikiem sprawdza, czy ona jest rzeczywiście doładowana. Jeżeli wszystko jest z nią w porządku, to taki pasażer żadnych konsekwencji nie ponosi.
Hanna Pieczeńska,
zarząd. Więc można spokojnie jeździć, tylko trzeba mieć zawsze naładowaną tą kartę i aktywną, żeby nie było potem problemów.
I transportu miejskiego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. 12:39. Zapraszam na naszą stronę internetową. Nasz stały słuchacz pan Artur zwrócił uwagę na nowy rodzaj znaku na ulicy Monte Cassino w Szczecinie. To jest znak poziomy. Na zdjęciu widzimy znak oznaczający parking dla osoby niepełnosprawnej. Znak jest złamany i leży na jezdni. Przekażemy Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego te informacje także. A teraz witam naszego gościa. Jest nim nadkomisarz Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj Krzysztof Kukliński zaanonsował temat, którym właśnie teraz się zajmiemy. Zaanonsował go w takim tonie, w jakim do nas napisał nasz słuchacz. Otóż opisał on bardzo wzruszającą i oburzającą zarazem historię, jak to jechał i za miejscowością Wierzchosław, to było 30 stycznia, przejeżdżał przez las, ujrzał tam młodą kobietę, która szła wzdłuż drogi, trzymając niemowlę na rękach, no i okazało się, że kobieta chce dotrzeć do lekarza, dziecko jest chore, więc na nasz dzielny słuchacz zabrał tę panią do samochodu, no ale w Goleniowie była kontrola policyjna, no i tam niewzruszeni policjanci, pomimo tej wyższej konieczności, jaką było przecież odwiezienie chorego dziecka do lekarza, uznali, że skoro dziecko nie jest przewożone w foteliku, no to należy się reprymenda, i to poważna reprymenda temu kierowcy, naszemu słuchaczowi, no i zostało mu odebrane prawo jazdy. No i cóż, w toku naszych działań sprawdzających wiemy ze stuprocentową pewnością, że to nie była przypadkowa pani, którą pan, panie Pawle, zabrał z drogi, tylko była to, być może jest, tego nie wiem, pana partnerka, to po pierwsze, a po drugie, jak sama potem w zeznaniach złożonych przed policją oświadczyła, wcale nie jechała do żadnego lekarza, tylko spieszyła się do sklepu. Ale warto zaznaczyć, że w jednym nasz słuchacz miał rację, pani Alicjo, to znaczy policjant, który dokonywał kontroli w Goleniowie, niepotrzebnie i w sposób nieuzasadniony odebrał mu prawo jazdy, tak?
Tą sytuację ocenił policjant w ten sposób po zatrzymaniu do kontroli ten pojazd. Zacznę od tego, że on, policjant, zobaczył busa Sprintera, który wyjeżdżał spod jednej z galerii handlowych. Zobaczył, że na miejscu pasażera siedzi kobieta, która trzyma małe dziecko. Ona miała niezapięte pasy bezpieczeństwa. Oczywiście to niespełna 11-miesięczne niemowlę było na rękach kobiety w sposób drastycznie niezgodny z przepisami przewożone. To był powód kontroli. Policjant ocenił tą sytuację jako stworzenie realnego zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowym. Jest to artykuł 86 Kodeksu Wykroczeń. I tak oceniając tą sytuację, miał pełne prawo do fakultatywnego zatrzymania prawa
jazdy. Tak, dokładnie
ten
paragraf pierwszy tego artykułu brzmi: kto nie zachowując należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
Tak, i dopuszcza się w przypadku tego artykułu właśnie zatrzymanie uprawnień do kierowania. Tak tą sytuację ocenił policjant będący na miejscu interwencji. Sąd nie przychylił się do tego stanowiska. Oczywiście sąd zawsze może zmienić kwalifikację prawną. Sąd ocenił, że po analizie materiału takiego realnego bezpieczeństwa, zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie było. I kierujący powinien podlegać odszczem karze, ale z artykułu dotyczącego niewłaściwego przewożenia małego dziecka. Chciałabym zaznaczyć, że tak naprawdę to zatrzymanie prawa jazdy uprawniało ta sytuacja kierującego do przemieszczania się jeszcze przed 7 dni po naszych drogach, tak mówią przepisy. I po kolejnych 2 dniach decyzją sądu ten kierujący odebrał swoje uprawnienia, więc tak naprawdę w tej całej sytuacji tylko formalnie przez 2 dni nie mógł kierować pojazdem.
Bo słuchacz uważa, że poniósł tego tytułu straty materialne, bo nie mógł pracować, być może uda się sprawą do sądu cywilnego i będzie jakichś roszczeń od policji się domagał.
Naturalnie ma do tego pełne prawo. Ja tylko jeszcze chciałabym, panie redaktorze, szanowni państwo, wrócić do tego początku, jak pan redaktor relacjonował słuchaczom opisaną sytuację, kiedy państwo wczoraj jako redakcja zwróciliście się o komentarz do tej sprawy, przesyłając właśnie mail tego pana. No, w pierwszym rzucie oka stwierdziłam, mój Boże, no, policja od dawna ma takie nastawienie, że eskortuje takie sytuacje.
Czyli chore dziecko, prawda, do szpitala.
Państwo
i
też
tak
wielokrotnie słyszeliście to. Oczywiście. Też na łamach ogólnopolskich. W Szczecinie pod koniec listopada dumny tata trzeciego synka, który zaczął się rodzić w samochodzie, dziękował oficjalnie policjantom za eskortę. No, można by mnożyć, więc mówię, Boże, jaka to sytuacja? No ale jak zwykle nie wolno oceniać książki po okładce. Byłam pewna tak naprawdę jako policjantka, że coś tu jest nie tak w opisie tego obywatela. I rzeczywiście to, co pan redaktor wspomniał, okoliczności tej sprawy potwierdzone dokumentacją, zeznaniami potwierdzają, że ci państwo się znają, jechali do sklepu, spieszyło im się. Owszem, w aucie nie było w ogóle fotelika, ale oświadczenie mamy dziecka było takie, że dziecko nie jeździ w foteliku, bo płacze. Proszę państwa, nie musimy sobie tłumaczyć, jak groźną jest sytuacją przewożenie małego dziecka
bez odpowiedniego fotelika, jakiekolwiek hamowanie, no nie trzeba tego tłumaczyć, co może się zdarzyć. Policjant nie popełnił w tej sytuacji błędu. On po prostu tak ocenił tą sytuację, ponieważ to zawsze powtarzam, policjant podczas interwencji, widząc całokształt, ocenia. Owszem, nie dyskutujemy absolutnie z decyzją sądu. Będzie to przedmiotem szkoleń dla policjantów, żeby bardziej adekwatnie może oceniać konkretne sytuacje. Natomiast zupełnie nie rozumiem stanowiska tego pana, tego maila. No tak nie można postępować, tak kłamiąc po prostu publicznie.
Kłamstwo ma krótkie nogi. Dziękuję za ten komentarz. Nadkomisarz Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jeszcze przez chwilę proszę pozostać, bo dzwoni do nas słuchacz. Pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem się odnieść do tej sytuacji. I tutaj jestem 100% za policjantem. Bo jeżeli ja jechałem z dzieckiem, wiozłem dziecko w foteliku, było zapięte, a ze szkoły, leżał na boku plecak, wyskoczyło zwierzę, nagłe hamowanie, dziecko zostało w foteliku, tylko że ja dostałem w głowę plecakiem. Zapomniałem właśnie gdzieś go tam wrzucić pod siedzenie. A jakby było dziecko bez fotelika i bez pasów?
No, dziękuję bardzo panie Robercie, że pan o tym mówi, bo lepiej nie kończyć, jakby to było, gdyby dziecko było bez fotelika i bez pasów, ponieważ możemy, pełno jest takich filmików w internecie, zobaczyć właśnie, co się dzieje przy uderzeniu w przeszkodę, czy nawet przy gwałtownym hamowaniu, kiedy my nie jesteśmy zapięci w pasach, dzieci, czy też właśnie są różne przedmioty w samochodzie położone dosyć ciężkie i duże. No po prostu powoduje to gigantyczne zagrożenie. Jeżeli są kolejne komentarze, to bardzo proszę, Alicja Śledziona, tak?
Jeżeli można, ja chciałam zapewnić naprawdę o maksymalnej empatii policjantów w sytuacjach takich, jak mamy do czynienia, że jest potrzeba pilnego dotarcia najczęściej do szpitala. Zapewniam Państwa, że spotkacie się z nastawieniem naprawdę takim, że będzie tylko i wyłącznie pomoc ze strony policjantów. Mało tego, jesteśmy tuż przed zmianą i nowelizacją przepisów, jeżeli chodzi o zatrzymywanie prawa jazdy w stanie wyższej konieczności, kiedy przekroczy kierujący prędkość ponad 50 w terenie zabudowanym. Te procedury zmiany ustawy są w toku i niedługo, tak jak słyszę z doniesień medialnych, będzie podpis prezydenta pod tą ustawą. Pewnie będzie, bo chyba wszyscy chcemy zmiany bardziej życiowego tego przepisu, więc no, naprawdę jeżeli potrzebujecie pomocy nawet gdzieś w ruchu drogowym, to teraz tylko i wyłącznie spotkacie się z taką dużą empatią,
Alicjo,
a nie z karaniem.
Dzwoni kolejny słuchacz, mam nadzieję, że w tej sprawie. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan w sprawie tej, o której rozmawiamy na antenie właśnie?
A właśnie. Tak. W sprawie przewożenia dzieci i osób dorosłych. No, nie busami, ale taksówkami. Pani komisarz, ja mam prośbę do pani, bo wielu słuchaczy nas słucha. Chciałbym, żeby pani przedstawiła, jakie są aktualnie możliwości przewożenia właśnie małych dzieci, tak zwanych niemowlaków, dzieci w wieku szkolnym bądź przedszkolnym, lub osób starszych, jeśli chodzi o przewozy taksówkami, bo naprawdę codziennie trzeba ludziom tłumaczyć to i owo, jakie są przepisy, a przede wszystkim czym grozi jazda bez zapiętych pasów czy bez fotelików. No po prostu ludzie jeżdżą bez wyobraźni. Może chociaż panią posłuchają.
Czy pan Piotr?
Krótko
pan Piotr, prawda? Dobrze, tak, rozpoznał głos. Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiamy. Pani Alicjo, umówmy się na inny termin na tę rozmowę i odpowiedź na to pytanie, które zasugerowało słuchać.
Chciałabym zaznaczyć, że chyba to nie chcę być rzecznikiem korporacji taksówkarskich, ale z tego co wiem, jest realna szansa, że jeżeli się tylko zgłosi przy zamówieniu taksówki, że jest potrzeba z odpowiednim fotelikiem, słyszałam, że nie ma żadnych problemów, także naprawdę można zadbać o to bezpieczeństwo, ale oczywiście umówmy się, że rozłożymy
tygodniu
na czynniki pierwsze te wszystkie przepisy,
porozmawiamy,
żeby
o te przepisy dotyczące właśnie jazdy w fotelikach, w pasach bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za dziś. Alicja Śledziona, nadkomisarz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. 12:49. Jeszcze kilka minut programu przed nami. Witam naszego gościa. Jest nim pan Mateusz Lipka, rzecznik żeglugi szczecińskiej Turystyka Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin.
Kilka dni temu napisał do nas słuchacz, chciałbym poruszyć kwestię toalet na bulwarach. W sobotę odbyło się otwarcie miejskiej strefy letniej, był koncert, było bardzo miło. Wracając na przystanek na ulicy Wyszyńskiego, Musieliśmy wraz z kolegą udać się za potrzebą. Wybraliśmy płatne toalety przy restauracji Sztokholm po drugiej stronie rzeki. Wejście do toalety płatne 2 zł. Obydwoje praktycznie w tej samej chwili wrzuciliśmy po 2 zł i obydwoje rozczarowaliśmy się, gdyż żadne drzwi się nie otworzyły. Była godzina 22:18, więc w godzinach funkcjonowania toalety 8:23. No właśnie, proszę powiedzieć, dlaczego drzwi się nie otworzyły? Czy to częsty przypadek? Sprawdzili to państwo pracownicy?
Tak, już mówię. Po otrzymaniu maila od państwa sprawdziłem monitoring i faktycznie 5 maja w sobotę w okolicach godziny 22:20 kamery zarejestrowały zdarzenie, o którym teraz rozmawiamy. No i w tym przypadku mogło dojść do awarii, która jest spowodowana problemami technicznymi automatu na monety, która zdarza się dość często. Chcemy, żeby można było korzystać z tej toalety normalnie i pracujemy też nad zmianą tego systemu, tak, który zamontowany jest przy klamkach. Jesteśmy w trakcie ustaleń zmiany jego przebudowy i tak naprawdę w każdy weekend toaleta na bulwarach jest dewastowana. Wyłamywane są klamki, obrywane są klamki, wyłamywany jest zamek i ludzie, którzy korzystają z tej toalety, blokują często ten automat na monety, żeby mogła skorzystać z niej większa liczba ludzi, po prostu nie płacąc za to.
Zastanawiam się, panie Mateuszu, czy nie najlepiej by było zatrudnić tam osobę żywą, człowieka do obsługi tych toalet, ale w godzinach wieczornych nie wiem, czy to by było bezpieczne. To musiało być może kilka osób.
To znaczy wygląda to tak, że nie ma tam pomieszczenia takiego, gdzie taka osoba mogłaby przebywać, przesiadywać, tak, przez cały dzień, czy również
czy
na zmianę.
Do wieczora. Mhm.
Tak, czy do wieczora. Oprócz tego chciałem tutaj dodać, że serwis sprzątający, firmy sprzątające, która ma umowę podpisaną ze spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, w godzinach od 17 do 21 zawsze tę toaletę sprząta i zgłasza nam wszelkie usterki. I od czerwca te serwisy będą odbywały się w godzinach od 15 do godziny 23, więc ten czas też będzie wydłużony.
Smutne jest to, o czym pan mówił. Myślałem, że coś się zmieniło, zwłaszcza, że są akcje, żeby piwo było pite na bulwarach, że ma być kulturalnie i tak dalej, a tymczasem okazuje się, że w przypadku toalet kulturalnie nie jest. Są dewastacje, jest kombinowanie, żeby jak najwięcej osób do tej toalety weszło. Są blokowania właśnie tego automatu. No miejmy nadzieję, że nowsze urządzenie będzie bardziej wandaloodporne. I jeszcze jeden temat. Dobrze, że to na pana trafiło, bo pan studiował w Krakowie. Napisał do nas pan Robert, że miał przyjemność spędzić długi weekend w Krakowie i wrażenia wspaniałe. Wiadomo, zabytki, rynek, niezliczona ilość kawiarenek, restauracji, lecz jedna rzecz jako szczecinianina i żeglarza mnie zaskoczyła dosyć mocno. Patrząc z Wawelu na zakole Wisły, zachwycił widok na wodę. Na jednym zakolu rzeki pływało więcej stateczków, motorówek, łódek niż na całym naszym obszarze bulwarów, wałów czy portu. Stoją zacumowane restauracje w stylu naszej Ładogi, a na nabrzeżu znajdują się punkty gastronomiczne, pamiątkarskie i tym podobne. Miejsce to tętni życiem na wodzie i w okolicach, pomimo tak ograniczonych możliwości. Mnie osobiście aż serce zabolało, że na naszych pięknych terenach nie dzieje się praktycznie nic, wyłączając duże imprezy. Podobno mamy być pływającymi ogrodami, lecz nijak tego nie widać. Czy naprawdę nie ma się kto tym zająć, pobudzić do życia tak piękne miejsce? No właśnie, panie Mateuszu, czy to miejsce jest pobudzone do życia według pana, czy też nie, czyli nasze bulwary?
To może zacznę od informacji z ostatniej chwili, bo stacje newsowe bardzo to lubią. Jednostka wojskowa ORP Kraków zacumuje u stóp wałów Chrobrego dziś o godzinie 14:00. Odpłynie jutro o godzinie 9:00, także będzie dostępna dla mieszkańców. Będzie można wejść na pokład i obejrzeć go z bliska. A wracając do tego, co pan powiedział, tak, swoje lata studenckie spędziłem w Krakowie.
Mamy 30 sekund, właśnie, więc ja będę panu słowo. Był pan w Krakowie przez wiele lat. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście tam jest tak dużo tych jednostek na wodzie?
To znaczy tak, życie w Krakowie nad Wisłą faktycznie tętni, ale stawianie go za wzór, to jednak uważam, że jest lekka przesada, dlatego że jeżeli chodzi o ruch na Odrze, u nas jest ten ruch bardzo wzmożony. Wczoraj sam płynąłem na szczecińską Wenecję katamaranem i minąłem po drodze około 20 jednostek pływających. Dodam tylko, że rejs trwał około 20 minut, także cudze chwalicie, swego nie znacie. Zapraszam pana bardzo serdecznie na bulwary, na marinę, żeby zobaczyć, jak to faktycznie
panie
wygląda.
Panie Mateuszu, rozmowę dokończymy w poniedziałek, dobrze? Możemy się umówić? Bo jeszcze chodzi o pewne liczby, możliwości połączeń na wodzie. Dzisiaj już musimy kończyć. Mateusz Lipka, rzecznik Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
My również dziękujemy, życzymy udanego weekendu, do usłyszenia.